Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basaluga, z nami Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Rozmawiamy dzisiaj ze sobą dlatego, bo samorządy skarżą się, że ich budżety poważnie będą uszczuplone, a wszystko przez przyszłoroczny budżet. Niedawno prezydent Szczecina Piotr Krzystek na Facebooku napisał, że kolejny podatek nie wpłynie do kasy miasta, chodzi o podatek od umów cywilnoprawnych. Pewnie osoby, które kupują mieszkania, się cieszą, no bo nie będą musiały zapłacić, natomiast warto powiedzieć, że te pieniądze właśnie wędrowały do samorządów, a teraz nie powędrują. Jak pan rozmawia z samorządowcami, to co oni panu mówią?
Przede wszystkim te wszelkie zmiany dotyczą głównie gmin i miast i dotykają ich w największym stopniu i wszyscy mówią jednym głosem. My jesteśmy de facto za tym, żeby jak najwięcej pieniędzy zostawało w kieszeni naszych mieszkańców, ale nie wiemy, dlaczego to samorządy mają być tutaj główną ofiarą tego typu zmian. I te zmiany już obserwujemy od kilku lat. Rząd z jednej strony chwali się, że ma dochody coraz większe. Niejednokrotnie słyszeliśmy o tym. Dochody z VAT-u przede wszystkim są napędzane gigantycznie, w którym my w żadnym stopniu nie mamy udziału. Przypomnę tylko, że to, co zostało za rządów Platformy w czasach ciężkiego kryzysu podniesione z 22 do 23% czasowo, to rząd Prawa i Sprawiedliwości zafiksował na poziomie 23% już na zawsze. Więc rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo chętnie sięga do naszych kieszeni. Natomiast jeżeli chce nam dawać jakieś prezenty, a więc obniżki podatków, to zawsze robi to kosztem samorządów. Tak było przy zmianie w PIT-ie, tak jest w chwili obecnej przy podatku dochodowym od czynności cywilnoprawnych. I jeszcze raz powtarzam, my nie mamy nic przeciwko temu, żeby podatki obniżać. Natomiast nie widzimy żadnego powodu, dlaczego miałoby się to odbywać kosztem samorządu, który na barki którego spada dzisiaj tak naprawdę spadają coraz większe obowiązki. Spada galopująca inflacja, bo przecież jeżeli gdziekolwiek spojrzymy na chociażby ceny prądu, to każdy jest w stanie sobie wyobrazić, ile w Szczecinie zużywają prądu tramwaje, ile w Stargardzie zużywa oświetlenie miejskie, czy ile w Świnoujściu trzeba prądu, żeby wyprodukować wodę, czy oczyścić ścieki. To jest
albo utrzymać tunel, 300 tysięcy złotych miesięcznie.
Albo utrzymać tunel, a on też zużywa całkiem sporo prądu. Więc widzimy, że jeżeli tylko weźmiemy pod uwagę sam prąd, to już mamy gigantyczne wzrosty wydatków. A przecież miasta to jest edukacja, to jest odpowiedzialność za nasze dzieci. Widzimy, jakie głodowe pensje zarabiają nauczyciele i de facto jeżeli chce się zwiększyć im wynagrodzenia, no to samorządy czynią to z własnej woli, tylko na końcu ten rachunek musi się spiąć, bo można oszczędzać, nie wiem, na oczyszczaniu miasta, na oświetleniu. Są takie samorządy, które przymuszone do tego oszczędzają. Tylko to pogarsza standard życia w tych miastach.
Panie marszałku, pan mówi o kosztach bieżących funkcjonowania miast i gmin, a proszę mi powiedzieć, gdyby na przykład taka gmina chciała sięgnąć po środki europejskie, no to musi mieć wkład własny. No nie ma tych pieniędzy, to co wtedy musi zrobić taka gmina?
Ja powiem w ten sposób. Na razie inwestycje, które były zaplanowane na tą perspektywę finansową, no idą, bo muszą się do końca roku skończyć. I każdy włodarz, który brał się za bary z inwestycjami unijnymi, miał zafiksowane w wieloletniej prognozie finansowej, a więc w takim układzie wieloletnim budżetu, już pieniądze na dołożenie części własnej. Ale my w chwili obecnej powinniśmy już rozpocząć realizację projektów z nowej perspektywy. I ja słyszę od bardzo wielu samorządowców, że oni niekoniecznie są dzisiaj pewni, że ich będzie stać na te inwestycje. A więc być może mamy już za sobą boom inwestycyjny, który przez wiele, wiele lat napędzał, nie tylko upiększał nasze małe ojczyzny, czy też sprawiał, że one były lepszymi miejscami do życia, ale też po prostu napędzał rozwój gospodarki, bo przecież inwestycje publiczne to w zdecydowanej większości inwestycje samorządów, a inwestycje samorządów i inwestycje publiczne to z kolei rozwój kraju, więc niestety ten przyszłoroczny budżet, który trzeszczy, jak widzimy, bo dojeżdżamy już do 2 miliardów zadłużenia w ciągu 8 lat, nasz dług publiczny zwiększył się dwukrotnie. Musimy mieć tego świadomość, że w 2015 roku to było 900 30 miliardów złotych. Dzisiaj mamy prawie 2 miliardy na przyszły rok zaplanowane. Mamy gigantyczną dziurę w finansach. Musimy się zadłużyć 340 miliardów. To są takie abstrakcyjne kwoty, że naszym radiosłuchaczom na pewno niewiele mówią, ale dość powiedzieć, że od tych kwot, które my pożyczamy, w samym przyszłym roku będziemy musieli spłacić jakieś 70-80 miliardów długu, a więc więcej niż będzie wynosiło 800+. Więc pamiętajmy, przepraszam, nie długu, 80 miliardów odsetek od tego długu. A więc w chwili obecnej dopada na nas już to, że od tego zadłużenia gigantycznego po prostu płacimy tak gigantyczne odsetki, że to powoduje, że rząd szuka wszędzie cięcia, a ponieważ mamy budżet wyborczy, to jeszcze w dodatku robi tego typu fajerwerki, jak zmniejszanie podatków kosztem samorządów. Także no niestety możemy już kończąc naprawdę, możemy rzeczywiście spróbować, jak to się kolokwialnie mówi, dojechać samorządy. Tylko na końcu będzie sytuacja taka, że to państwo stanie się dysfunkcyjne i odczujemy to my wszyscy na własnej skórze, dlatego musimy alarmować.
I samorządowcy mówią, nie mamy pieniędzy, a chcemy korzystać ze środków europejskich, będziemy sięgać po obligacje, będziemy zadłużać swoje gminy, swoje miasta.
To niestety robi państwo i tylko kwestia jest następująca, że jeżeli mamy kilkaset, no ponad 100 miliardów pieniędzy, które są za darmo i moglibyśmy je wydawać, a w tym samym czasie rząd drukuje te pieniądze, bo nie chce się po nie schylić, czyli drukuje i zadłuża nam państwo, żeby zostawić większy dług dla naszych dzieci, ale jednocześnie płacić coraz większe, gigantyczne naprawdę już odsetki, to jest naprawdę działanie na szkodę tego państwa. My jesteśmy samorządowcami, jesteśmy odpowiedzialni i nie chcemy zadłużać naszych miast, naszych gmin, bo wiemy, że w przyszłości trzeba będzie je przekazać w dobre ręce naszych dzieci i nie chcemy, żeby nasze dzieci z tych miast i gmin wyjeżdżały. No ale to jest niestety, jesteśmy dzisiaj wszyscy ofiarami takiej bezmyślnej, krótkowzrocznej polityki.
Jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej. Ja przejrzałem rejestr Państwowej Komisji Wyborczej. Nie znalazłem tam pana nazwiska. Dlaczego pan nie startuje w wyborach parlamentarnych?
Ja już to zapowiadałem, że ja się bardzo dobrze czuję w samorządzie i uważam, że jest tu jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. A poza tym też mówiąc wprost, ja uważam, że mamy naprawdę bardzo, bardzo mocne listy. Gdybyśmy nie mieli tak mocnych osobowości, my naprawdę nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że na Pomorzu Zachodnim, jeżeli chodzi o polityków Koalicji Obywatelskiej, to my mamy naprawdę taką, no nie chcę powiedzieć plejadę gwiazd, bo przecież politycy to nie gwiazdy, ale to jest naprawdę ekipa bardzo, bardzo mocna, osób, które są znane, zaangażowane, szanowane. W związku z tym wiedziałem, że mój brak partycypacji w tych wyborach nie będzie na pewno kosztem jakości i na pewno zrobimy bardzo dobry wynik. Natomiast ja też wziąłem na siebie rolę, bym powiedział, taką bardzo istotną, a więc jestem szefem, regionalnym szefem sztabu, a więc dowodzę kampanią, a kampania to jest milion innych czynników poza samym startem, to jest koordynowanie aktywności wszystkich kandydatów. To jest czasami również gaszenie pewnego rodzaju jakichś nieporozumień, sporu, bo wiadomo, jak jest bitwa, to są emocje, jak są wybory, to są zawsze te emocje i trzeba tutaj reagować, więc zaręczam, że mam całkiem sporo pracy do wykonania również w ramach tych wyborów.
To ja tylko będę wiercił dziurę w brzuchu, dlatego że wiele osób, z którymi rozmawia się na ulicy, no jest trochę zdziwionych tym, że nie ma tam pana nazwiska. Trochę zastawiałem pana osobę z osobą wojewody zachodniopomorskiego, Zbigniewa Boguckiego i mówię, no skoro wojewoda kandyduje, dlaczego nie kandyduje nasz marszałek?
No odpowiedź jest bardzo prosta. Wojewoda ucieka ze swojego stanowiska, a ja zamierzam się bić o region. Więc to akurat jest bardzo, bardzo prosta odpowiedź. No i chyba nie ma co jej więcej rozwijać. Ja jeszcze raz powtarzam, uważam, że mamy naprawdę bardzo mocną ekipę, a ja tak jak mówiłem, ja nigdy nie wyrażałem jakichś aspiracji parlamentarnych i to zawsze czyniłem szczerze. Raz w życiu kandydowałem w roku 2005 jako bardzo, bardzo młody polityk z dalekiej, odległej pozycji po to, żeby pomóc liście, a od w zasadzie już dwóch dekad jestem zadeklarowanym samorządowcem, ale też nie ukrywam tego, że jestem członkiem Platformy, jestem szefem Platformy, to na mnie przypada ta praca organizacyjna. organizacyjna, koordynująca. I wydaje mi się, że skoro mamy tak mocne listy i też powiem, że nasz szef, premier Donald Tusk, też uważa, że one są dobrze zrobione, w zasadzie nie wprowadzał tam żadnych zmian. A z trzeciej strony mamy też naprawdę zmotywowany zespół ludzi, którzy pracują we wszystkich powiatach, to uważam, że...
To jeszcze na koniec rozmowy zapytam o to, czy jest pan zadowolony z tego, że nie pojawił się trzeci kandydat do Senatu, bo przez pewien czas mówiło się o tym, że koalicja bezpartyjnych samorządowców będzie chciała także walczyć o Pomorze Zachodnie.
Przede wszystkim trzeba powiedzieć jedną rzecz i to bardzo, bardzo jasno. Tak zwani bezpartyjni samorządowcy to jest przybudówka PiS-u. To jest projekt de facto w całości przejęty przez PiS. To jest garstka sfrustrowanych samorządowców, którzy są przymuszani przez PiS do tego, żeby wystawiać w różnych miejscach Polski swoich kandydatów. I wystawiają zwykle osoby takie, które gdzieś nie znalazły swojego miejsca w jednym, czy drugim, czy trzecim ugrupowaniu i dzisiaj szukają takiej tratwy. To jest projekt oczywiście obliczony na to, żeby zabierać kandydatom Paktu Senackiego po to, żeby zwiększać szanse kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Powiem w ten sposób, to, że nikt nie zdecydował się kandydować z bezpartyjnych samorządowców u nas w naszym regionie, świadczy o tym, że mamy zdroworozsądkowo myślących samorządowców, bo panie redaktorze, na końcu zawsze jest coś takiego jak matematyka. Jeżeli nasz kandydat w poprzednich wyborach, czy kandydatka, pani senator Magdalena Kochan, uzyskała 135 tysięcy głosów, a kandydat PiS-u 90 tysięcy głosów, to nawet gdyby straciła te 10 tysięcy, 15 tysięcy na rzecz tak zwanego bezpartyjnego, to i tak by te wybory wygrała. A jak to mawiają, no niesmak i na pewno zła opinia o osobie, która by się zdecydowała z tej marki startować, na pewno by pozostała. Więc ja nie jestem, my nie po to budowaliśmy z takim mozołem Pakt Senacki, żeby dzisiaj udawać, że jakieś ruchy typu bezpartyjni samorządowcy, to jest jakiś fajny ruch. Nie, to jest niefajny pisowski ruch.
Marszałek Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, był moim i waszym gościem. W twoim radiu dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że zobaczymy się wszyscy przy urnach 15 października.